Gość Radia Gdańsk.
W studiu Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No właśnie, Polskie Stronnictwo Ludowe, to też podkreślmy, bo u pana partie zmieniają się szybko czasami.
No właśnie, nie zmieniają się szybko. Zmieniła się raz. Dwa lata temu zostałem usunięty z Konfederacji i przez te dwa lata miałem czas, żeby się zastanowić i odnaleźć swoje nowe miejsce.
Teraz pan dla PSL-u, rozumiem.
Czy z PSL-em, nie dla PSL-u.
O, PSL, także
jest
sposób.
Tak, że no, my tutaj wszyscy koledzy, koleżanki ze sobą współpracujemy. My i mamy wspólne cele.
Jak się pan czuje na politycznym wygnaniu lub politycznej emeryturze, jakkolwiek to określać?
Ale panie redaktorze, ja byłem w zawodowej polityce 4 lata, a w polityce jestem 25 lat. Polityka była dla mnie zawsze moim ulubionym hobby i moim ulubionym hobby pozostanie, nawet jeżeli kiedyś do tej polityki zawodowej już nie wrócę. Ponieważ jest duża szansa, że nie wrócę, bo przecież to jest wszystko kwestia wyroku wyborców i szans na to, żeby zostać wybranym w następnym rozdaniu. Natomiast ja to po prostu kocham. I jeżeli nie będzie mi dane działać jako zawodowy polityk, to jako niezawodowy będę starał się wpływać na rzeczywistość.
Masochizm, rzekłbym, ale już na poważnie. Na poważnie teraz rozmawiając. Wczoraj między innymi w Senacie głosowanie dotyczące obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. No wygląda na to, że to nie jest koniec tej gry chyba jeszcze i będziemy czekali na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan patrzy na tę sprawę?
Doradcy prezydenta Dudy zapowiadają, że będzie weto, a właściwie rekomendują prezydentowi weto
no
i
tylko
głośno to artykułują w mediach. Partia matka prezydenta również była tutaj za tym, żeby została ta ustawa zawetowana. Ja uważam, że to weto byłoby gigantycznym błędem prezydenta. Nie tylko politycznym, ale również krzywdzącym po prostu zwyczajnie dla ludzi, którzy prowadzą działalności gospodarcze, dla tych 2 milionów Polaków, którzy tworzą miejsca pracy, dla kolejnych 15 milionów Polaków, którzy zostali tak naprawdę skarceni, uderzeni przez rozwiązania tak zwanego Polskiego Ładu, przeciwko któremu wszyscy głosowaliśmy. Ci, którzy z nas byli świadomi tego, co ten Polski Ład rzeczywiście wprowadza. I dzisiaj jest szansa. Szansa jest przede wszystkim dla nas spełnić jedną z obietnic wyborczych, ale przede wszystkim dla prezydenta Dudy stanąć ponad podziały polityczne i stwierdzić, że to jest po prostu dobra droga. Trzeba zrobić wszystko, żeby ludzie, którzy tworzą miejsca pracy, którzy tworzą polską przedsiębiorczość, którzy tworzą PKB, którzy są płatnikami gigantycznych podatków i tak, ale którzy tak naprawdę powodują rozwój w Polsce, powinni mieć troszkę odpuszczone tych win, które próbują nam wszyscy narzucić. Ja byłem przez 15 lat drobnym przedsiębiorcą, prowadziłem własną działalność, więc wiem doskonale, jak to boli. Wyobrażam sobie, jak bolało wtedy to podskoczenie tej składki.
Ale, tak jak pan mówi, doradcy, ale nie tylko doradcy przecież namawiają prezydenta do tego, żeby zawetował te rozwiązania. No bo chociażby Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydenta i mimo wszystko osoba z koalicji rządzącej. Więc w samej koalicji nie ma zgody w tej sprawie.
W samej koalicji może nie być zgody, ponieważ jest ona złożona z wielu partii.
Bo jest koalicja.
Każda z tych partii ma swoje poglądy i swoje kierunki. Mamy wspólny projekt oczywiście, jeżeli chodzi o realizację konkretów związanych z zapisami koalicyjnymi. Natomiast koalicjanci mają prawo mieć zdanie odrębne, które artykułują teraz przy okazji wyborów prezydenckich, no bo w jakiś sposób kandydaci muszą się kreować i muszą pokazywać swoją odrębność od głównego nurtu, powiedziałbym. Natomiast to, że lewica jest za tym, żeby ta składka zdrowotna była jednak pozostała wysoka i że lewica nie wspiera przedsiębiorców, czyli twórców miejsc pracy, nie jest dla mnie dziwne. To znaczy, że
lewica mówi, że wspiera pracowników po prostu.
No dobrze, lewica wspiera pracowników, bo tak jak powiedzieliśmy, już tutaj jest ich kilkukrotnie więcej od pracodawców, to jest jasne. Natomiast jest to po prostu zwyczajnie krzywdzące dla tych ludzi, ponieważ przy okazji ta sama lewica nie dyskutuje o tym, która grupa społeczna ma inne przywileje, a tutaj jednak ci pracodawcy mają bardzo przegraną pozycję i dlatego właśnie szuka się dla nich rozwiązań, żeby ich koszty prowadzenia działalności były jak najniższe i żeby mogli jak najwięcej inwestować, a poprzez inwestycje, żeby mogli tworzyć kolejne miejsca pracy, czyli rozwijać naszą gospodarkę.
Wiemy, co pan by doradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jak to się skończy?
Czy skończy się prawdopodobnie wetem, albo skończy się ucieczką do Trybunału Konstytucyjnego na wieczne nieoddanie. Myślę, że jest taka możliwość, ponieważ trwa kampania wyborcza i na pewno takie weto w trakcie kampanii wyborczej byłoby bardzo dużym sygnałem, bardzo dużym wiatrem w żagle dla obu stron tak naprawdę, sporu, który nagle przeniósłby się w spór gospodarczy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ my parę lat temu...
A to jest merytoryczny spór jeszcze, tak na dobrą sprawę? Czy jest więcej emocji według pana?
Emocje w polityce zawsze są, ale tutaj patrzymy na konkretne dane, tak? Na konkretne kwoty. Więc jeżeli tworzymy sytuację, w której drobny przedsiębiorca, mówię od takiego najmniejszego, takiego mnie czy pana, tworzymy sobie działalność gospodarczą. Na razie zakładamy ją jako jedna osoba. Oczywiście przez jakiś czas mamy tam ulgi, ponieważ założyliśmy ją od zera, ale później wpadamy w ten tak zwany pełny ZUS. Dzisiejszy tak zwany pełny ZUS to jest 2000 zł. 2000 zł miesięcznie płaci człowiek za karę za to, że ma czelność prowadzić własną działalność gospodarczą. Oczywiście ta kwota rośnie wraz ze wzrostem zarobków czy wzrostem zatrudnienia i tak dalej. Tak? Natomiast 2000 zł miesięcznie to jest minimum, co musi zapłacić każdy, kto prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. I tutaj my próbujemy wyjść naprzeciw tym ludziom jakoś, żeby chociaż część z tej kwoty była jednak przeznaczona na inwestycje, a nie na płacenie urzędom, ponieważ ci pracodawcy i tak płacą urzędom przecież i ZUSy, i podatki za pracowników, których zatrudniają, VAT-y, które muszą płacić przecież. To jest masa różnych naczyń, które funkcjonują teraz dla przedsiębiorcy, a akurat tutaj, w tym konkretnym punkcie, tej składki wcześniej nie było i mogłoby jej nie być, a niestety wprowadził ją PiS.
No i zobaczymy, co czas przyniesie. Chcę zapytać o kampanię wyborczą oczywiście, no bo tak już ją wywołaliśmy wcześniej. Jak wygląda pana zaangażowanie?
Widzę.
Pomoc dla Szymona Hołowni, kandydata trzeciej
drogi. Przed panem leży najnowszy sondaż.
Proszę mi nie zaglądać w kartkę, tylko na pytanie odpowiadać. Ja pytam na razie nie o sondaż, tylko o to, jak pan wspiera Szymona Hołownię.
Tyle, ile mogę, to znaczy tyle, ile jestem jakoś obecny, to znaczy komentuję w internecie, staram się jakoś wspierać dobrym słowem przede wszystkim. Kampanijnie oczywiście tyle, ile jest to możliwe. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście zaangażuję się bardziej. My się włączyliśmy się w tę kampanię, myślę, dosyć mocno. No, od samego początku. Ale zbieraliśmy podpisy chociażby na samym początku, a teraz już zajmujemy się spotkaniami, banerami, wsparciem tak naprawdę merytorycznym, myślę.
Pan się nie chce wychylać jako nowy w Polskim Stronnictwie Ludowym, żeby tak nie być nie, do przodu ja... za bardzo, czy generalnie formacja tak ostrożnie nie, podchodzi do tego? Bo ja tak nie dostrzegłem tutaj przynajmniej w Trójmieście, okolicach na Pomorzu jakiegoś wielkiego zaangażowania ze strony działaczy Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Ale wie
pan co? Banery wiszą i są codziennie wieszane nowe. Spotkania z Szymonem Hołownią się odbyły i nasi członkowie byli na tych spotkaniach, oczywiście wspierali kandydata. W internecie funkcjonujemy również wspierając naszego kandydata. Prezes, premier Władysław Kosiniak-Kamysz występuje
to widać,
z Szymonem Hołownią regularnie.
Ja pytam o działaczy
na debatach
regionach.
Wspierał Szymona Hołownię marszałek Zgorzelski, więc myślę, że sygnał jest dosyć jasny. Najjaśniejsze, najwyżej postawione postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego wspierają Szymona Hołownię. Doły wspierają tyle, ile mogą oczywiście w zakresie swoich możliwości. Są to bardziej zakresy fizyczne, czyli no tyle, ile jesteśmy w stanie powiesić banerów czy rozdać ulotek. Tak? To. Natomiast ja staram się uprawiać działalność no, jednak komentatorsko-internetowo-medialną, także tutaj staram się wesprzeć tyle, ile jest mi to możliwe.
To w ramach działalności komentatorsko-internetowo-medialnej przewiduje pan jaki wynik Szymona Hołowni? Zaraz o tych sondażach pomówimy, bo to nie chcę ich chować przed panem.
Patrząc na trendy.
Na razie nie wzrosło jakoś bardzo.
No to trochę wzrosło jednak. Bardzo dobre występy na debatach, co było, myślę, że oczywiste dla każdego, że Szymon Hołownia na tych debatach się bardzo dobrze sprawdzi. Myślę, że dojdzie przed końcówką jeszcze do dwóch mijanek. Bo takie są po prostu trendy i to nie patrzymy na wyniki, bo wyniki poszczególnych sondaży są oczywiście jakkolwiek emocjonujące, ale jeszcze miesiąc temu mieliśmy sytuację, w której się zastanawialiśmy, kto będzie w tej finałowej dwójce. Dzisiaj już ta sytuacja jest dosyć jasna.
Raczej
to znaczy,
jasna.
Doszło do unormowania się sondaży. Dosyć szybko doszło. Ja to wczoraj pisałem na Twitterze, że zazwyczaj takie unormowanie się sondaży odbywało się na 2 tygodnie, na tydzień przed wyborami, a tutaj miesiąc mamy prawie. A już sondażownie stwierdziły, że nie będą sobie robiły jaj z nas i chyba bardzo dobrze, że tak jest. Natomiast oczekuję jeszcze dwóch mijanek, miejsca pierwszego z drugim i miejsca trzeciego z czwartym. Myślę, że jest to możliwe, szczególnie po debacie 12 maja, którą będę oglądał, myślę, z moimi studentami nawet, bo zamierzam zrobić z tego takie wydarzenie uczelniane na uczelni, na której pracuję.
Tłumacząc to z takiego enigmatycznego przekazu, rozumiem, że pan wieszczy, iż Karol Nawrocki przeskoczy Rafała Trzaskowskiego i wskoczy na pierwsze miejsce i stanie się liderem badań sondażowych przed wyborami, oraz że Sławomir Mentzen opuści podium kosztem Szymona Hołowni właśnie.
Tak, myślę, że tak będzie.
Takie są pana przewidywania.
Myślę, że tak będzie. Wynika to z tego, że po prostu Karol Nawrocki zaczął odzyskiwać to, co Sławomir Mentzen na początku mu zabrał, dlatego że Karol Nawrocki startował z miejsca, w którym był kandydatem niepoznanym, nierozpoznanym jeszcze. Dzisiaj jest już jasne, że jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości pełną gębą i nie ma żadnej dyskusji o tym tam kandydacie obywatelskim. Tam wiadomo, każdy kandydat jest obywatelski, bo każdy kandydat kandyduje ze swojego własnego komitetu. Tak?
Minimum obywatelem musi być, tak, żeby móc kandydować.
Natomiast ta bajka się skończyła i to oznacza, że myślę, że Karol Nawrocki może mieć pierwsze miejsce w pierwszej rundzie. Natomiast siła Szymona Hołowni właśnie tutaj może spowodować, że dojdzie do mijanki ze Sławomirem Mentzenem. Myślę, że ta debata 12 maja bardzo dużo zmieni. Pierwszą debatę oglądało 6 milionów Polaków. Myślę, że następną będzie oglądało ponad 10 milionów. To jest potencjał na bardzo duże zmiany, a przypomnę, że te ostatnie debaty mają swoją historię zmian wręcz trzęsień ziemi, tak? Chociażby 2015 rok, Adrian Zandberg i sytuacja, w której partia Razem nagle przekracza próg, Lewica nagle go nie przekracza, a Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 37% zaledwie, zdobywa dyktaturę właściwie w państwie. Także
ale przy wyborach parlamentarnych dzięki jednej debacie jest trochę więcej. Natomiast rozumiem, że pan nie widzi Szymona Hołowni w drugiej turze.
Nie, ja bym bardzo chciał Szymona Hołowni.
Szymon Hołownia niedawno tutaj był, już nie tak niedawno, ale wtedy widział się w drugiej turze.
Tak, tylko musiałoby dojść w ciągu najbliższych 2 tygodni na przykład do jakiegoś gigantycznego tąpnięcia poparcia Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski oczywiście traci, co było oczywiste, że tracić będzie przez jego nieobecności na debatach, czy przez po prostu słabszy występ na tej debacie głównej. Natomiast nie sądzę, żeby było aż tak źle, że na przykład Rafał Trzaskowski spada na poniżej 20%. Zobaczymy. Może cuda się zdarzają, natomiast będąc przytomnym, chciałbym powiedzieć, że walczymy rzeczywiście o jak najlepszy wynik i niech ten wynik będzie kilkunastoprocentowy. Chociaż, no mówię, gigantyczne tąpnięcie jakieś musiałoby się odbyć w przypadku Rafała Trzaskowskiego.
Chcę pana jeszcze zapytać o to, co dzieje się w Konfederacji, szeroko pojętej, bo Konfederacja wyrosła nam jednak na istotną siłę na scenie politycznej. Raz, czy pan trochę nie żałuje, że pana tam teraz nie ma? A dwa, któremu z kolegów z byłej formacji pan bardziej kibicuje? Sławomirowi Mentzenowi czy Grzegorzowi Braunowi? I który osiągnie pana zdaniem lepszy wynik?
Dzisiaj Konfederacje są dwie. I jest to bardzo ciekawy eksperyment społeczny, ponieważ jest
na
duża...
Na pewno dwie, bo tak. A nie trzy?
Nie, jest duża szansa, okay, że będą dwie konfederacje, ponieważ...
No to trudno doliczyć czasami, się można
pogubić.
Nie,
jest jedna konfederacja, którą dzisiaj rządzi Sławomir Mentzen i ma tam pod sobą Ruch Narodowy, natomiast jest druga konfederacja, która jest Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. I one rzeczywiście, obie te partie nazywają się Konfederacja. Jedna nazywa się Konfederacja Wolności i Niepodległość, druga Konfederacja Korony Polskiej.
Tak jest.
Więc dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku, jeżeli faktycznie do 2027 to się utrzyma, no to będziemy mieli dwie konfederacje na karcie do głosowania i to będzie ten eksperyment, który ja chcę zobaczyć. Tak jak z politologicznego punktu widzenia po prostu chciałbym zobaczyć ten eksperyment. Wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Braun zrobi wynik taki, jaki był oczekiwany, czyli gdzieś w okolicach 3-5%. I to będzie dla niego wielki sukces i przyczynek do tego, żeby rozbudowywać swoją frakcję, ponieważ on dzisiaj jest sam europosłem, ale ma zaledwie 3 posłów w Sejmie. I to jest problem, ponieważ to oznacza, że oni będą bardzo długo walczyli o to, żeby pokazać swoją odrębność. Nawet nasza rozmowa dzisiaj, widzi pan, panie redaktorze, ja 2 lata jestem poza Konfederacją, zostałem wyrzucony przez Sławomira Mentzena i jego kolegów, a do dziś muszę zaczynać rozmowy od tego, że kiedyś byłem w Konfederacji.
Pytanie, nie, no, nie jak, długo, pan, ale
jak
ja,
długo to jeszcze potrwa?
Ja pytam o to, bo...
Ja się uśmiecham, natomiast mówię o tym dlatego, że Grzegorz Braun jest wprost kojarzony jako twórca Konfederacji, bo on ją stworzył razem z Januszem Korwin-Mikke i razem z Robertem Winińskim. Dzisiaj żadnego z tych trzech już w Konfederacji nie ma. W tej Konfederacji, która jakby przejęła ten rząd dusz, który tam był. Więc jest miejsce na to, żeby powstał jakiś nowy alt-right, ponieważ alt-right jest po prostu zwyczajnie polskiej polityce zawsze potrzebny i tym alt-rightem może być ta nowa Konfederacja Grzegorza Brauna, jeżeli zrobi dobry wynik. Zobaczymy, jak ten wynik będzie wyglądał.
Żeby słuchacze to zrozumieli, ma pan na myśli takie ugrupowanie po prawej stronie sceny politycznej, które będzie jakąś dodatkową odpowiedzią na to, co się dzieje.
Jest zawsze przeciwko. Jest takie miejsce. To był Kukiz, to był Palikot, to była Samoobrona. To jest też Konfederacja w 2019 roku. Dzisiejsza Konfederacja, ta nowa Konfederacja, która jest, to nie jest już ta Konfederacja alt-rightowa. To jest Konfederacja, która tak naprawdę brnie do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. I myślę, że jest to dla wszystkich jasne, więc jest to dosyć ciekawe, ponieważ ta kadencja, w której ja byłem, to był czas, kiedy Konfederacja krytykowała każdy krok Prawa i Sprawiedliwości.
Była opozycją, zdecydowanie.
Była opozycją, ale taką totalną opozycją niemalże. I bardzo ciężko było zagłosować od czasu do czasu z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jest tak, że no, od czasu do czasu im się zdarzyło coś tam zrobić dobrze.
W słowo panu wejdę, przepraszam, jeszcze, bo czas nieubłagany powoli nam się kończy, ale chcę pana jeszcze zupełnie z innej beczki o coś zapytać, o to, co dzieje się w Gdyni. Pan swego czasu kandydował na prezydenta Gdyni, nie został pan... Były takie czasy, pamiętam. Nie został pan prezydentem Gdyni. Tak. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek w ostatnich dniach dyscyplinarnie, jak rozumiem, pożegnała się ze swoim bliskim współpracownikiem. Jak pan patrzy na to, co się w Gdyni dzieje po tym roku, powiedzmy, od zmiany władzy? Pan jest rozczarowany? Pan, jeżeli mogę zapytać, na kogo pan tam głosował wtedy w tych wyborach samorządowych?
Nie, ja daję akurat gigantyczny kredyt zaufania każdej nowej władzy. Ja chciałbym powiedzieć, że no, to trzeba sobie uświadomić. Jak się przychodzi do nowej pracy na przykład, no to parę miesięcy trwa otrzaskanie się i zrozumienie pewnych procedur.
Nie, no to jest jasne. Czekaliśmy na koalicję też.
Ta władza, która jest, ale ta władza, która jest, to jest władza ludzi, którzy nie rządzili miastem, przejęli tę władzę po tym, jak jedna inna ekipa rządziła 25 lat. Więc daję im kredyt zaufania, natomiast mnie osobiście rozgrywki personalne, ja w to nie wchodzę, bo nie znam i nie chciałbym o tym dyskutować, ponieważ nie jest to moja sprawa. Ale są rzeczy ważne akurat dla Gdyni i mnie osobiście, akurat tutaj no muszę pójść prywatą, bardzo interesuje to, jakie będą wielkie inwestycje robione w Gdyni, a za wielką inwestycję postrzegam drogę czerwoną, która przebiega obok mojego domu.
I no, zmienił się na to charakter tej inwestycji, została ona wpisana w powiedzmy strategiczne inwestycje i wygląda na to, że się doczekamy.
I tutaj współpraca władzy centralnej z władzą lokalną jest dla mnie absolutnie kluczowa. Uśmiecham się pod nosem, dlatego że ta droga czerwona będzie przebiegała dosłownie pod moim oknem i chciałbym sobie, tak żartuję na spotkaniach różnych, że chciałbym się dowiedzieć, czy będę miał tam pale czy park. Natomiast...
Ale to pan w PSL-u dzisiaj, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przecież lider formacji, można się jakoś... Nie, żartuję sobie.
Tak. Ja właśnie mówię, że ja czekam na informację, ponieważ dostępu do tej informacji nie mam z oczywistych względów.
Idąc tym torem, przepraszam, bo już Ewelina nas słuchawki nawet zakłada i będzie nas tu gonić.
Aha, wyrzuca nas?
Nie wyrzuca nas, żartujemy sobie. Ale jeszcze tym torem, tak sobie puszczając Wodzefa, to PSL może jakieś przysiłki w Gdyni będzie budował teraz za pana rękoma, może jakiś...
Jest nowy prezes, jest okręg, który jest do rozbudowania. Polskie Stronnictwo Ludowe dotychczas nie było znane jako partia wielkomiejska, ale to się wkrótce...
A będzie się próbowało przymierzać do Gdyni?
To się wkrótce zmieni i będę robił wszystko, żeby tak było.
I tutaj się zatrzymamy i kiedyś wrócimy i zweryfikujemy, co z tego wyszło. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Za rozmowę o poranku.
Gość Radia Gdańsk.
Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe, rozmawiał Kuba Kaługa.